z obecnością Ducha Świętego w życiu Najświętszej Marii Panny. Mówiliśmy o tym niezwykłym wydarzeniu, jakim w historii świata była i jest Maryja. Jej niepokalane poczęcie już było wielkim darem, wielkim dziełem Ducha Świętego. A potem cała historia, szczególnie zwiastowanie, kiedy to mocą Ducha Świętego natchniona Maryja odpowiedziała Panu tak, fiat. Tak, przyjęła, choć po ludzku wydawałoby się, tak jak my byśmy teraz próbowali postawić się w sytuacji Maryi, gdyby przed nami stanął archanioł nawet w całej postaci, nie wiem, czy ze skrzydłami, czy bez, ale stanął z jakimś tak niezwykłym zadaniem, tak niezwykłym też i darem, niepojętym w ludzkim rozumie, w ludzkim języku. Czy byśmy byli w stanie odpowiedzieć tak? Maryja odpowiedziała tak. Nie rozważała, nie roztrząsała, nie przepuszczała tej informacji przez swój umysł, przez swoje ludzkie rozważania. Nie. Bóg posłał, Bóg powiedział tak, przyjmuję. Niech się tak stanie. I w tym momencie się stało. Poczęła Syna Bożego. Poczęła z mocy i natchnienia Ducha Świętego. I niech ta prawda zawsze nam przypomina, że właśnie w Duchu Świętym jest ta niezwykła moc, jest ten ruach, ten wiatr, ten wicher, który może powiać w sposób zupełnie nieoczekiwany, niespodziewany w moim życiu. Czy ja jestem gotowy odpowiedzieć tak, kiedy On przyjdzie z wezwaniem, albo z posłaniem, albo z natchnieniem? Czy ja będę dyskutował, czy ja będę się wymądrzał, czy ja po prostu z pokorą powiem, tak, Panie, czyń co chcesz, totus tuus. Moje życie jest w Twoich rękach. Dzisiaj dwie główne refleksje, jakie Jan Paweł II zawarł, czy autor tego zbioru myśli Jana Pawła. Mianowicie pierwsza myśl dotyczy wspólnot, dotyczy ruchów, kościelnych ruchów i wspólnot. Jak Jan Paweł II odnosił powstawanie i, bo to jest fenomen w historii Kościoła, że w wieku XX, szczególnie w drugiej połowie XX wieku, po takich tragediach, zwłaszcza jaką była II wojna światowa, Duch Boży powołuje w Kościele mnóstwo przeróżnych ruchów i wspólnot modlitewnych, ewangelizacyjnych, charytatywnych, różańcowych. Jest tego bardzo dużo. Jan Paweł II mówi bardzo prosto. Mianowicie, ponieważ dzisiejszy Kościół potrzebuje bardzo dojrzałych chrześcijan, czy jak ojciec Rydzyk na przykład często podkreśla, nie ślamazary, nie jakieś takie sieroty, nieudaczniki życiowe. Jezus potrzebuje żołnierzy, Bożych żołnierzy. Jan Paweł II mówi delikatniej, dojrzałych chrześcijan. I to Duch Święty tylko może dokonać tego, aby wzbudzać w sercach takich jak my, tu obecni, w sercach takich, jak w tej chwili słyszą mój głos w swoich domach. Duch Święty wzbudza tę dojrzałość chrześcijańskiej drogi, to pragnienie bycia dojrzałym chrześcijaninem, bo najpierw trzeba zapragnąć. To jest ta łaska chcenia. Łaska chcenia, żebym ja w ogóle chciał dojrzewać. Jan Paweł II mówił tak, tutaj zacytuję. To wy właśnie jesteście tą opatrznościową odpowiedzią. Wy, on to mówił do zgromadzonych wspólnot. Wy jesteście tą opatrznościową dla Kościoła całego odpowiedzią, bo to wy we wspólnotach, w ruchach kościelnych daliście odpowiedź Duchowi Świętemu, że tak, ja chcę. Drugi cytat, nieco dłuższy, ale przepiękny. Od samego początku mego posługiwania jako następcy świętego Piotra uważałem ruchy jako ogromne źródło duchowe dla Kościoła i dla całej ludzkości, jako dar Ducha Świętego dla naszych czasów, oznakę nadziei dla wszystkich osób. Popatrzcie, w całej historii Kościoła nie znajdziecie takich mocnych słów, przydających tak niezwykłą wagę w Kościele, każdej wspólnocie, naszej również. To nie jest tak, że zebrało się paru przyjaciół, zaczęli się razem modlić i fajnie im. I to tyle. A Kościoła to nie obchodzi, bo oni tam są hermetycznie zamknięci i w ogóle, i w ogóle. Tak mówią tylko krytykujący Kościół. Według Jana Pawła II to Duch Święty powołuje wspólnoty po to, żeby je dać całemu Kościołowi. I dalej mówi tak. Ruchy są również znakiem wolności. To jest niesamowite. Dla mnie kolejne odkrycie. Tak jak dzieliłem się z wami już tym, jak ogłosił swoją rezygnację, swoje ustąpienie Benedykt XVI w komentarzu do tego ksiądz kardynał Dziwisz powiedział znamienne słowa, które zostaną mi na całe życie i na nich się mogę zawsze oprzeć. Mianowicie dewizą Jana Pawła II było, zwłaszcza kiedy zaczął cierpieć, chorować, im mocniej chorował, tym częściej powtarzał: z krzyża się nie schodzi. Jak się na niego weszło, to trzeba go nieść i trwać. I tutaj popatrzcie, jak wielką wagę mają słowa tego zdania Jana Pawła. Dobrze zrozummy je. Ruchy są znakiem wolności form, w których urzeczywistnia się jedyny Kościół. To mówi papież. Nie mówi, że ta droga wytyczona przez 20 wieków jest jedyną świętą i słuszną. Nie, bo on był, to był papież prorok wszechczasów, to był papież charyzmatyk i Duch Święty mu to podpowiadał, że najważniejsze jest jedna prawda, że Duch tchnie, kędy chce. Jeśli Duch Święty postanowił powołać w Kościele Rzymskim drogę ludzi do wspólnot tak egzotycznych w historii, na mapie całej historii Kościoła, jak odnowa w Duchu Świętym, to była wola Boża, to była wola Ducha Bożego. I On jest w tej drodze obecny. I pomimo błędów, pomimo wielu upadków tych wspólnot, wielu konfliktów, pomimo nawet odwracania się od Kościoła, Duch Święty jest obecny na tej drodze. We wspólnotach wszelkich odnowy w Duchu Świętym też. A więc formy, drogi mogą być bardzo różne. I nie wolno nam w żaden sposób podejmować ocen jakiejkolwiek drogi. Nie wolno nam lekceważąco podchodzić do starszych pań, które codziennie, wiernie przez lat X odmawiają różaniec. To jest największy skarb Kościoła, bo one nigdy się nie odwrócą. One nigdy nie zrezygnują. I dla mnie osobiście jeszcze w miarę młodego człowieka takim skarbem jest właśnie to, co się dzieje pod imieniem rodziny Radia Maryja. Ponieważ ta modlitwa, ten różaniec, dzięki tej posłudze, tego radia nigdy nie ustanie. I my wszyscy, tak jak tu siedzimy, czy słuchamy tego radia, czy nie, my czerpiemy moc z modlitwy tych wszystkich starszych najczęściej ludzi, którzy o drugiej, o trzeciej w nocy potrafią łączyć się z radiem i modlić się za tych, co się nie modlą, za tych, co odpadli. I druga myśl Ojca Świętego, związana bezpośrednio z ruchami, ze wspólnotami i z Kościołem, to jest jedność, to jest zjednoczenie w Duchu Świętym. Otóż Ojciec Święty podkreślał, że Kościół jest silny i zjednoczony tylko wtedy, gdy jego członkowie posiadają życie zjednoczone w Duchu Świętym. Popatrzcie, jakie to jest proste, a jednocześnie jakie ważne. Jeśli członkowie Kościoła nie będą zjednoczeni w obecnym w nich i w Kościele Duchu Świętym, to nie będzie mowy o jedności, nie będzie mowy o zjednoczeniu. Szczególnie Ewangelista Jan w rozdziale 17, 21-22 mówi o tym, porównując niemalże, odnajdując podobieństwo jedności osób Trójcy Świętej z jednością Synów Bożych w Kościele. Popatrzcie, to jest dopiero tajemnica. To jest dopiero tajemnica. Idealna, całkowicie święta jedność trzech osób w Trójcy Świętej. Naszego Pana i Boga. I Jan 17, 21, 22. I Ojciec Święty nas porównuje i jedność między nami porównuje do jedności w Trójcy Świętej. Ja przepraszam bardzo, nie wiem jak wy, ale ja się czuję bardzo wyróżniony. Tak zwyczajnie po ludzku. Dziękuję serdecznie. Słowo to mówi tak, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im. Czujecie to? Teraz aż mi się cisnęło na język odzywka ojca Johna. Halo? Halo, słyszycie? Takie przebudzenie. To jest niesamowite. I także chwałę, którą mi dałeś, mówi Jezus, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Koniec, kropka. Czujcie się w jedności z Trójcą Świętą. I oczywiście Ojciec Święty podkreśla, że źródło tej jedności i tej dynamiki, nawet ekspresji czasami, jest tylko jedno, jest Duch Boży, jest obecność Ducha Świętego. Tam, gdzie nie ma we wspólnocie Kościoła żywego, obecnego Ducha Świętego, nie ma dla Niego miejsca z różnych powodów, ten Kościół umiera. Ten Kościół jest martwy. Może funkcjonuje, może trwa, ale nie przynosi owoców. Bo tylko tam, gdzie jest obecny Duch Święty, porusza serca, jednocząc, posyłając, porywając, dużo by jeszcze można wymieniać, tam Kościół przynosi owoce. A Kościół jest po to, żeby przynosił owoce. Owoce przeróżne. Duch Święty uczy również wzajemnego zrozumienia, a bez zrozumienia wzajemnego nie ma mowy, nie ma co marzyć o jedności. Duch Święty również porusza serca członków Kościoła, czy członków, szczególnie członków wspólnot i ruchów, do wzajemnego służenia sobie darami, które tylko On dać może. To akurat w Odnowie w Duchu Świętym bardzo często podkreślamy, zwłaszcza w czasie i po seminariach Odnowy, do którego też z pewnością się w szybkim tempie przybliżamy. Mianowicie, że to Duch Święty powołuje, to Duch Święty napełnia, obdarowuje, ale jednocześnie, jeśli kogoś obdaruje i napełni, to niech ten ktoś, będąc szczęśliwym, Tym napełnieniem i obdarowaniem niech nie zapomni nawet przez sekundę, że wszystko to dostał wyłącznie do służenia innym. Jeśli przyjmę cokolwiek dla siebie samego, stracę wszystkie dary. Jedność w Duchu Świętym, jedności w Duchu Świętym, to jest też istotne. Podkreśla Ojciec Święty, jedności w Duchu Świętym sprzeciwia się grzech. Grzech, który prowadzi do rozłamów. Grzech, który prowadzi do sporów. Grzech, który prowadzi... myślę, że przede wszystkim mówimy tu o grzechu pychy. Ludzkiej pychy, która jest źródłem. Mówimy tu o grzechach języka, które są idealnym źródłem i narzędziem do niszczenia jedności, do niszczenia dzieł Bożych. To jest język wykoślawiony, język obciążony kłamstwem, język obciążony oszczerstwem, krytykanstwem. Ja zawsze powtarzam jedno, tego mnie Pan nauczył, przeprowadzając przez różne trudne i bolesne doświadczenia. Zawsze sobie zadaję to pytanie i osobom, którym staram się pomóc, czy w modlitwie, czy w posłudze takiego duchowego kierowania, czy Jezus cię o coś oskarżył kiedykolwiek w życiu? Nigdy nie znajdziesz takiego momentu. Ależ przecież ja byłem na dnie, bo tamto. No byłeś i co? Będąc na dnie, Jezus cię o cokolwiek oskarżył? No nie. A jak się nawróciłeś i podźwignąłeś, kiedykolwiek ci wypominał? No nie. To czemu to robisz wobec swojego brata i siostry? Zostaw to, idź dalej. Podkreśla Ojciec Święty właśnie tą prawdę, że wbrew ludzkim słabościom, ograniczeniom, ludzkim podziałom, Duch Święty ciągle i ciągle niestrudzenie buduje komunię, a więc jedność Bożą. Jedność Boża to nie jest tylko, zgadzamy się z Faustynką, nie pokłócimy się, wszystko jest fajnie. Nie, komunia to jest wielokrotnie coś większego. To jest ta jedność wewnętrzna, duchowa. I ta wewnętrzna jedność duchowa pozwala nam się ze Stasiem sprzeczać choćby co drugi dzień.
Szczególnie jak się nie widzimy.
I zawsze być w jedności. W jedności ducha, obecnego w nas ducha. Prawda? Obecności Ducha Świętego. Przypomnij nam wam i przy tej okazji zachęcam po raz kolejny wszystkich, którzy nas teraz słyszycie. Zachęcam, już myślcie, jak to zrobić, aby 31 maja zjawić się w Groniu. Ponieważ jest to święte miejsce, w którym Pan, w którym Duch Boży, normalnych, zwyczajnych ludzi przy wspólnym stole, ognisku, zabawie będzie jednoczył. Ponieważ On będzie w kaplicy cały czas oczekiwał na każdego z nas. I ostatnie dwie myśli, mianowicie w Dziejach Apostolskich, rozdział 2, 7-11, jest mowa o tym, że apostołowie, głosząc Ewangelię, głosili do wielkiego zgromadzenia zebranych z różnych narodów. I Duch Święty pozwalał im wszystkim słuchającym apostołów słyszeć ich w swoim własnym języku. To jest znakomity symbol tego, że możemy być tak różni od siebie, że nawet mówić zupełnie innymi językami. Kiedy przychodzi Duch Święty, jednoczy wszystkich bez wyjątku. Kiedy słucham czasami wieczorami uwielbień czy znakomitych uwielbieniowych koncertów, wielkich zespołów muzycznych, chociażby taki jak Jesus Culture, jeden z najnowszych zespołów. Ja nie znam języka angielskiego, nie rozumiem, o czym oni śpiewają. Ale po pierwszych taktach jestem dokładnie w środku, razem z nimi. Jeszcze patrzysz się na tych ludzi, parę tysięcy ludzi w sali widowiskowej. Wszyscy wołają, skandują, Jezus, Jezus, ręce do góry. Jesteś z nimi, możesz nic nie rozumieć. To Duch Święty sprawia, że rozumiem, ale rozumiem ich sercem. Jeśli idzie uwielbienie, to człowiek wchodzi w to uwielbienie natychmiast i nie musi rozumieć słów, bo Duch Święty jest obecny. I jeszcze jeden cytat, możecie sobie po niego sięgnąć z listu do Efezjan, rozdział 4, 4-6, gdzie Paweł podkreśla znamienne słowa. Jedno ciało, jeden duch. Co to znaczy? Przeczytajcie sobie jako zadanie domowe. I niech z tych rozważań kilku myśli Jana Pawła II wypływa dla nas bardzo prosta i bardzo oczywista nauka. To na mnie, każdym z nas tutaj, na mnie, nie na liderze, nie na Staszku, na mnie Duch Święty złożył obowiązek troski o jedność wspólnoty. O jedność wspólnoty. Na mnie złożył Duch Święty obowiązek troski o rozwój tej wspólnoty. A więc powiem tak, że choć nie wierzę, żeby tak się działo w naszej wspólnocie, od początku to powtarzałem publicznie, będę powtarzał. Jestem całkowicie pewien i spokojny, tak jak tu siedzimy i ci, których dzisiaj nie ma, że jesteśmy wspólnotą, której od pierwszego dnia, pierwszego spotkania u Faustynki Pan dał niesamowitą łaskę jedności. I ona będzie trwała tak długo, dopóki ktokolwiek z nas w jakiejkolwiek sytuacji nie wypowie pierwszych zdań krytycznych pod adresem swojej wspólnoty. Jeśli wypowiadasz krytyczne zdania pod adresem swojej wspólnoty, swoich sióstr i braci, tym bardziej gdzieś na zewnątrz, rozpoczynasz rozkładanie tej wspólnoty, niszczenie tej wspólnoty. Miejmy tego świadomość. Duch Święty daje siebie, a w sobie daje jedność. I nie wolno nam tego daru zatracić, zniszczyć przez jakiekolwiek nasze słabości. Pamiętając o tych słowach, o jakie dzisiaj mówiłem, wypowiadane przez Ojca Świętego, nigdy nie wypowiadajmy również złych, krytycznych słów o siostrach, braciach z innych wspólnot. Jakiekolwiek by one nie były, jakkolwiek by nam nie pasowała droga różańcowa, droga, nie wiem, wspólnoty rodzin, oazy, jest ich mnóstwo. Nigdy nie rańmy jedności w tej wspólnoty poprzez krytyczne jakiekolwiek zdanie, jakiekolwiek krytyczne rozmowy, myśli, bo to ranimy wtedy serce samego Zbawiciela. On umarł, po prostu umarł po to, żebyśmy my byli jedno. A myśmy go zranili, ranimy go, dzieląc się. I dlatego myślę, że na tym zakończę. Duch Święty dzisiaj przed południem dokonał wielu cudów w Watykanie. Ale pamiętajmy o jednym największym. Pierwszy raz w historii świata papież wschodniego kościoła z Konstantynopola przyjechał pokłonić się nowemu pasterzowi kościoła rzymskiego. Myślę, że dawno serce Jezusa nie było tak radosne. Bo trzeba trwać w różnorodności, ale w jedności. Amen. Amen. Słucham, bracie Stanisławie.
powiedziałeś, że na mnie złożył Duch Święty budowę na przykład tej wspólnoty, czy tylko na Krzysztofie, czy na Franku, na Joli, na Kasi, na Staszku, też jest ten obowiązek, że na mnie też, nie na Krzysztofie, złożył Duch Święty być razem z braćmi, siostrami, dbać o to, co mnie umacnia. Tyle.
Amen.
Amen. Ja mam prośbę jeszcze, żeby sobie zapisać to zadanie domowe, bo słowa Krzysztofa z tych katechezy to nie słowa na wiatr. To jest list do Efezjan, rozdział 4, 4, 6. Ja zdążyłam w międzyczasie już przeczytać. Jest to naprawdę bardzo mocne słowo do naszej wspólnoty i do tej katechezy, która dzisiaj była.
Dzięki.
Powtarzam. Efezjan 4, rozdział 4, werset 4 do 6. Można jeszcze 7.
Kochani, tak wam się dobrze siedzi, to jeszcze posiedźcie chwilę. Otóż wiecie dobrze, z wielu sytuacji i doświadczeń, zwłaszcza ci, co są już dłużej na drodze odnowy, nie ma lepszego potwierdzenia na słowo katechezy, słowo nauczania, niż świadectwo. Dlatego pozwolę sobie dzisiejszą katechezę zakończyć króciutkim świadectwem Stanisława, ponieważ to, co Pan uczynił dla niego w ostatnim tygodniu, dwóch tygodniach, naprawdę godne jest wysłuchania. Żebyśmy mieli świadomość, ile warta jest jedność w modlitwie braci i siostry za siebie nawzajem. Od razu, natychmiast. 20-30 SMS-ów. Za pół godziny wszyscy stoją na modlitwie murem za Stasiem. A Pan co uczynił? Stasiu, niech powie.
Pozwólcie, że powiem kilka słów na siedząc. I zacznę od tego, jak Jezus powiedział: o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, Ojciec Niebieski wam spełni. Był czwartek. Godzina między 4 a 5 rano. Coś mi się stało. Poszedłem do łazienki na muszle i jak asfalt czarny kał. Za chwilę drugi raz, 4 lata. Bardzo przeżyłem też podobną sytuację. Byłem 2 tygodnie w szpitalu wtedy. I o godzinie 7 dzwonię do Krzysztofa. Mówię: Krzysiu, Staszkowi pękły brzody. Dobrze, Stasiu? I resztę działał Pan. O godzinie 9 przyjeżdża pogotowie. I od momentu, kiedy zadzwoniłem do Krzysia, wszystko ustało. Nie wiem, czy Krzyś jeszcze zdążył nawet do kogoś SMS-a wysłać. Pogotowie mnie zabiera do tego. Ja do dzisiaj ani razu już nie przeżyłem tego, ani nie wymiotowałem. A znam tę sytuację od 10, 20, 30, może 50 razy miałem w ciągu 20 paru lat podobne sytuacje. Ale tak, kiedy sobie nawet dzisiaj pomyślałem, to właśnie nie z tym ja poszedłem do szpitala. Bo już tam byłem niepotrzebny. Ja to mogłem w domu przeżyć. Ale poszedłem po to, aby po prostu ci, którzy potrzebowali słyszeć mojego błogosławieństwa dla tych, którzy byli chorzy, którzy potrzebowali, którzy zgodzili się, którzy bardzo cierpieli, którzy chcieli chwilkę modlitwy. Byłem po to właśnie tam potrzebny. Była pewna osoba, która bardzo cierpiała, niewiasta. Dzwoniłem do Krzysztofa, bo byłem w rozterce, czy nałożyć ręce w modlitwie na nią, czy nie. coś nam przeszkodził w czasie modlitwy. Akurat w tym dniu było słowo, nie pamiętam, z której Ewangelii, o uzdrowieniu. I dałem tej osobie Pismo Święte, ona mówi, że posługuje czasami. Nie należy do żadnej grupy modlitewnej. I uwierzcie, kiedy przyszedłem drugi raz i pytam się, czy zdążyła, nie zdążyła, i otwiera przy mnie Pismo Święte, bierze do dwóch rąk, otwiera i całuje. Byłem w niebo wzięty, byłem, że osoba taka tak szanuje Słowo Boże. Do dziś nie mogę zapomnieć tego. Osoba zwykła tak szanuje. I zapytałem się, starszy, ile razy ty sam zapominasz czcią to słowo przeczytać, a cóż dopiero ucałować. Po to byłem potrzebny w szpitalu. Pan mnie uzdrowił. I teraz chcę wam powiedzieć, jak ważnym dla mnie było cały czas to, że Krzysiu prosił naszą wspólnotę, ludzi z wielu miejsc Polski, przypuszczam, że i z zagranicy. Pan tak podziałał, Pan wysłuchał. Proście i o cokolwiek prosić będziecie, Pan wam to spełni. Amen.
Amen. Amen.